Więc witam Was gorąco. Spędzimy ze sobą dzisiaj trzy sesje. Postaram się o to, żeby nie były zbyt długie. I myślę, że ważną rzeczą, która może się przy tej okazji wydarzyć, to jeśli opracujemy jakiś temat, który znać będziemy bardziej i rozumieć będziemy go bardziej, będziemy mogli też pójść śmiało w kierunku praktykowania czegoś nowego w naszym życiu. Poproszony zostałem o to, żeby podzielić się tematem uzdrowienia i zetknąłem się z tym tematem bardzo wcześnie, jeśli chodzi o moje doświadczenia, bo ogólnie rzecz biorąc nawróciłem się też w dość młodym wieku, ale niestety po dość trudnych przeżyciach, dlatego że w wielkim skrócie, odwołując się do swojej historii, powiem, że w wieku 11 lat rozstałem się z Kościołem katolickim i nie chciałem nic więcej wspólnego. Później zacząłem słuchać różnych stylów muzyki, najpierw metalu, później punk rocka. To pociągało za sobą dosyć wcześnie dość, nazwijmy to, ekstremalny styl życia. Zacząłem pić i palić jako 13-latek, zacząłem ostro ćpać jako 14-latek i między 14 a 18 rokiem życia praktycznie nie trzeźwiałem. Więc kiedy przychodziłem do Boga, po kilku latach ostrego ćpania, po roku zajmowania się okultyzmem, miałem w swojej głowie i w swoim ciele wiele bardzo poważnych problemów, z którymi nie tak łatwo byłoby się uporać. Potrzebowałem na pewno całej serii uzdrowień i całej serii uwolnień. Wtedy nie zdawałem sobie jeszcze do końca sprawy z tego wszystkiego. I to, co... Wiecie co, to nagłośnienie jest tak drażniące, że ja nie jestem w stanie skupić się na tym, o czym mówię. Wszystko uderza mi w uszy i ja po prostu nie słyszę własnych przysłów. Więc to, co się stało, to w którymś momencie, kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, doświadczyłem czegoś bardzo zaskakującego. Nie byłem osobą, która chciała uwierzyć w Ewangelię. Po prostu dostałem Nowy Testament od osoby, która mnie prosiła o to, żebym zaczął go czytać. Kiedy zacząłem go czytać, trochę się nawet tego wstydziłem, bo wiedziałem, że to jest jakaś religijna książka, z czym jak z czym. Z religią nie chciałem mieć nic wspólnego, a szczególnie z chrześcijaństwem, które kojarzyłem z płonącymi stosami świętej inkwizycji i pijanymi księżmi wyprawiającymi ekscesy w różnych miejscach. Więc chrześcijaństwo wydawało się dla mnie bardzo żenujące i pozbawione czegokolwiek, co mogłoby wzbudzać szacunek do tego. To wiązało się z tym, jaką wersję chrześcijaństwa znałem. Więc dla mnie rzeczą dosyć wstydliwą było czytanie Biblii. Jednak zauważyłem pewną rzecz. Kiedy czytałem Biblię, to w tym czasie, kiedy ją czytałem, odczuwałem ulgę. Ktoś, kto jest poparzony, ktoś, kto ma sparzoną rękę i wsadzi ją pod kran z zimną wodą, wie, że w tym momencie odczuwa ulgę. Tak samo ja czułem ulgę w czasie, kiedy czytałem Nowy Testament. I to z powodu tej ulgi, nazwijmy to z powodu egoistycznego pragnienia doświadczenia tej ulgi, sięgałem po ten Nowy Testament bardzo często. Był to pewien Boży sposób na to, żeby do mnie dotrzeć i żeby mnie pozyskać, dlatego że w efekcie tego zacząłem spędzać całe dnie nad Nowym Testamentem i siłą rzeczy po jakimś czasie zacząłem rozumieć, o czym w nim jest mowa. Zrozumiałem, że według koncepcji Nowego Testamentu jestem człowiekiem, który jest pod wpływem duchów demonicznych, że doświadczam czegoś w rodzaju opętania. Zdawałem sobie sprawę też z tego, że jestem zdecydowanie grzesznikiem, który idzie do piekła. I kiedy zastanawiałem się nad tym, to szczerze sam przed sobą przyznałem taką rzecz, że w zasadzie nie znam gorszych ludzi od siebie. Wiem, że gorsi ode mnie byli i nie mam co do tego wątpliwości. Ale jeśli chodzi o osobistą znajomość jakichś złych ludzi, to nie znam gorszych ludzi od siebie. Więc pomyślałem, jeśli piekło jest dla kogoś, to na pewno dla kogoś takiego jak ja. Pamiętam, że był taki moment, kiedy demony, które próbowały odciągnąć mnie od czytania Biblii, zaczęły mnie straszyć w taki sposób, mówiąc, czytasz Biblię, garniesz się do tego Boga. A ten właśnie Bóg w sposób jasny i wyraźny mówi w tej swojej księdze, że dla takich ludzi jak ty ma wieczne, nigdy nie kończące się potępienie. Więc zacząłem sobie to wyobrażać. I pomyślałem sobie, jeśli Bóg chce potępić kogoś takiego jak ja, to jedyne, co mogłem powiedzieć, to to, że On jest sprawiedliwy, a nie ja. To nie znaczyło, że byłem tak szlachetny, ale to znaczyło, że byłem tak bardzo zrezygnowany i świadomy własnego zła. Ale kiedy doszedłem do tego wniosku, coś w moim myśleniu się przemieniło. Musiałem przyznać się do własnej grzeszności. Musiałem przyznać się do własnej podłości, do tego, że zasługuję to na piekło. Żeby do mego umysłu zaczęły docierać inne fragmenty z Pisma. I od tego czasu wszystkie takie stwierdzenia Jezusa, typu nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzesznych, zaczęły do mnie przemawiać z bardzo wielką siłą. Zaczęły mi się włączać takie lampki nadziei w różnych miejscach. Koniec końców, kiedy przeczytałem fragment z Ewangelii Marka, gdzie Jezus mówi, że wierzący na chorych ręce pośpędzą, że wyzdrowieją, że wierzący w imieniu Jego będą wypędzać demony. Zacząłem zastanawiać się, czy to jest możliwe również dzisiaj. Poszedłem więc do jednej osoby, którą posądzałem o wiarę, czyli do księdza w parafii na terenie, w której mieszkałem. Nie znałem tego człowieka, przestałem chodzić do kościoła, zanim się pojawił w tej parafii. Ale kiedy zastanawiałem się nad tym, czy znam kogoś wierzącego, doszedłem do wniosku, że nie. Dlatego, że definiowałem, że wierzący człowiek to musi być ktoś, kto czyta tą księgę, kto ją stosuje w życiu i w życiu kogo te wszystkie rzeczy, które są tu opisane, działają. Nie znałem nikogo takiego. Ale przypomniałem sobie, że kiedy w dzieciństwie chodziłem do kościoła katolickiego, to ta księga była czytana w trakcie mszy. Więc pomyślałem sobie instynktownie, że ksiądz musi mieć coś wspólnego. Kiedy znalazłem się na miejscu, zapukałem, powiedziałem dzień dobry, ksiądz powiedział na wieki wieków amen, więc to zapowiadało, w jaki sposób będziemy się dalej rozumieli i nie było to mylne wrażenie. Więc powiedziałem, że jestem bardzo grzesznym człowiekiem, że robiłem wiele złych rzeczy, że służyłem diabłu i zajmowałem się okultyzmem, ale teraz zacząłem czytać Biblię i widzę, że potrzebuję uwolnienia od demonów. Ksiądz patrzył na mnie i powiedział, a byłeś z tym u psychiatry? Te pytanie wydawało mi się dosyć racjonalne, więc nie poczułem się jakoś szczególnie zraniony tym pytaniem. Powiedziałem, że uwzględniam wszelkie możliwości, ale wiem, że choroby psychiczne znajdują się między jednym a drugim uchem tego, który je posiada. Podczas kiedy to, co mi jest, wystaje ze mnie i mówię, ksiądz bez problemu może dotrzeć do różnych osób, które były świadkami różnych zjawisk nadprzyrodzonych, które działy się w wyniku mojego zajmowania się okultyzmem i dotknęło to wielu ludzi w tej okolicy. Ksiądz nie wiedział, co z tym zrobić. Powiedział, dlaczego ty z tym do mnie przyszedłeś? Powiedziałem, że kiedy dowiedziałem się, że wierzący w imieniu Jezusa demony wyganiać będą, to ksiądz był jedyną osobą, która przyszła mi na myśl. Powiedział, co za dury ci takie rzeczy na opowiedzi. Więc kiedy mu powiedziałem, skąd to wiem, ksiądz był łysy. Zaczerwienił się tak wyraziście, że zrozumiałem, że to go dotknęło i od tego momentu zmienił stosunek do mnie i postanowił, że w jakiś sposób poważnie to potraktuje. Powiedział, że przygotuje się na tą rozmowę, że przyszedł za tydzień. Przechodziłem co tydzień przez 2 miesiące. Moja sprawa otarła się o biskupa, wiele innych rzeczy się działo, rozmawiałem z 5 innymi księżmi. Dwóch z nich gorąco mi odradzało czytanie Biblii, dlatego że twierdzili, że mam tak poważne problemy z tego powodu, że czytam Biblię. Bo jakbym nie czytał Biblii, to nie wmawiałbym sobie takich problemów. Więc nie dostałem pomocy z tej strony. Pamiętałem, że kiedy uczyłem się w poprzedniej szkole, z której mnie wyrzucono, był tam pewien świadek Jehowy, którego dręczyli ludzie. Ja czasami, choć nie żywiłem żadnej sympatii w kierunku nauk świadków Jehowy, czasami po prostu byłem wściekły na tych wszystkich ludzi, którzy wyżywali się nad owym biednym chłopakiem. I od czasu do czasu stawałem po jego stronie, żeby go ochronić przed tym dręczeniem. Więc przypomniałem sobie o nim, pomyślałem sobie, jeśli nie ci, to ci, którzy są 180 stopni w drugą stronę. Znalazłem się u Daniela, powiedziałem mu, co mi jest i zapytałem, czy u nich są ludzie, którzy zajmują się takiego rodzaju problemami. Powiedział, nie, to skończyło się 2000 lat temu. Ale jest jeden skuteczny sposób na walkę z szatanem. Chciałem go poznać. Powiedział, że jeśli będę codziennie czytał strażnicę, to powinien mi pomóc. Nie pomogłem. Więc naprawdę znajdowałem się w bardzo dramatycznej sytuacji. Jako człowiek, który urodził się w chrześcijańskim kraju, który nie ma większego problemu, by dotrzeć do jakiegoś duchownego, kiedy pojawiłem się z duchowym problemem, nikt nie był w stanie nawet znaleźć w swoich myślach czegokolwiek, czego mógłby się uchwycić jako pomysłu na to, w jaki sposób mi pomóc. Trwało to kilka miesięcy. Byłem poważnie dręczony przez demony. Nie będę opowiadał, w jaki sposób, dlatego że zajęłoby to zbyt wiele czasu, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam na moją stronę, na której można usłyszeć moje świadectwo i w wersji telewizyjnej, i radiowej, i w różnych wersjach szerszych i krótszych, jeśli kogoś to interesowało. To, co stało się pod koniec tego okresu, to postanowiłem, że się pomogę. Powiedziałem, Boże, przyślij mi kogoś, kto byłby w stanie w jakiś sposób mi pomóc, bo ja szukam i nie znajduję. Spotkałem chłopaka, z którym kiedyś imprezowałem. Rozstaliśmy się w tym okresie, kiedy mnie wyrzucono z poprzedniej szkoły. On mi pozostał. Ja przez jakiś czas nigdzie się nie uczyłem, później zacząłem naukę w innej szkole. I spotkaliśmy się po ponad pół roku niewidzenia. Więc kiedy zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że on w międzyczasie się nawrócił. Kiedy powiedziałem mu o swoim problemie, powiedział, że będzie dzwonił do wszystkich swoich znajomych wierzących, żeby modlić się o nich. Tak się stało. Zaczęli się modlić. On za jakiś czas zaprosił mnie na małe spotkanie, gdzie była grupa młodzieży. Tam byli młodzi ludzie w wieku 13 do gdzieś 18-20 lat. To byli ludzie od adwentystów, od z oazy katolickiej, jacyś baptyści, jacyś niezrzeszeni zielonoświątkowcy. Młodzi ludzie, którzy spotykali się od czasu do czasu razem na terenie katolickiej plebanii, żeby pośpiewać i pomodlić się wspólnie. Ksiądz chyba nie bardzo orientował się w tym, co się tam dzieje, ale nie stwarzał też im problemu. Więc kiedy znalazłem się na tym spotkaniu, opowiedziałem, co mi się przytrafiło, w wielkim skrócie mówiąc, że jestem najgorszym człowiekiem, jakiego znam. Mówiąc o tym, że robiłem wiele złych rzeczy i bardzo mocno zagłębiłem się w posłuszeństwo diabłu. Teraz zacząłem czytać Biblię i widzę, że Bóg zaczął okazywać mi łaskę, ale to, czego doświadczyłem, jest niewystarczające. Stała się jedna nadprzyrodzona rzecz, która mnie totalnie zaskoczyła. Oczywiście wcześniej, zanim się znalazłem na tym spotkaniu. Kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, zostałem uwolniony od swojego nałogu. Śpałem przez ponad 3 lata. W pierwszym roku zrobiłem sobie przerwę, która trwała 2 miesiące. Z wielkim trudem ją wytrzymałem. W następnych latach bardzo trudno było mi zrobić przerwy dwutygodniowe. W okresie, kiedy zacząłem zajmować się okultyzmem, ćpałem stosunkowo niewiele. Byłem ćpany 1-2 dni w tygodniu. To było naprawdę bardzo mało jak na mnie, bo miesiące wcześniej bywało tak, że byłem przez 3-4 miesiące pod wpływem kilku różnych środków codziennie. Ale w tym okresie, zanim zacząłem czytać Biblię, ćpałem stosunkowo rzadko. Jednak trudno było mi bez tego wytrzymać. Każdy dzień trzeźwości był odliczany do dnia, w którym w końcu będę mógł sobie to zrekompensować. Ale w dniu, w którym zacząłem czytać Biblię, zdarzyło się coś, czego nie rozumiałem i coś, czego nie zauważyłem. Nigdy więcej nie pojawiło się we mnie pragnienie, by się odurzyć. To po prostu odeszło ode mnie jak zły duch. Nie byłem nawrócony. Nie rozumiałem Biblii. Nie nazwałbym siebie chrześcijaninem, ale kiedy zacząłem czytać Biblię, doświadczyłem cudu. Od pierwszego dnia już nigdy więcej nie poczułem pragnienia. Kilka tygodni później uświadomiłem sobie nad Biblią, że odkąd zacząłem ją czytać, ani razu nie poszedłem się naćpać. Zastanawiałem się dlaczego. Wcześniej upierałem się i nie udawało mi się tego zwyciężyć. Teraz nie przychodziłoby mi do głowy, żeby walczyć z nałogiem w takich okolicznościach. Ale zrozumiałem, że jestem trzeźwy dlatego, że po prostu nie odczuwam pragnienia. To coś, co we mnie chciało ćpać, opuściło mnie. Nieświadomie. Nie modliłem się o to, nie zabiegałem o to, nie spodziewałem się tego. Bóg zrobił dla mnie cud, który był zaskakujący, ale był potrzebny, bym mógł czytać Biblię i ją zrozumieć. Więc kiedy znajdowałem się tam na tym spotkaniu, kilka miesięcy później, od momentu tego uwolnienia, i opowiedziałem swoją historię, powiedziałem, że widzę, że Bóg w jakiś sposób pokazuje mi łaskę. Miałem na myśli właśnie to uwolnienie. Ale potrzebuję kolejnej pomocy, potrzebuję, by Bóg mnie dotknął. I zaczęli się o mnie modlić. Obok mnie siedział 14-latek. Nie wiem, dlaczego to zapamiętałem, ale miał strasznie dużą ilość pryszczy na twarzy. Więc siedział obok mnie 14-latek, który w pewnym momencie, gdy wszyscy się modlili, zaczął zwracać się do ducha, który mnie dręczył. Powiedział, ten człowiek nie należy do ciebie, jest własnością Chrystusa, a ty musisz odejść. I wiem, że w tej części historii fajnie byłoby opowiedzieć o jakichś dramatycznych manifestacjach związanych z uwolnieniem, ale nie latałem zbyt długo w powietrzu. Tak naprawdę w ogóle nie latałem. Nie, nikt ze mnie nie wrzeszczał z mojego wnętrza, zostawcie mnie, a na imię mi Stefan. Więc żadne takie rzeczy się nie działo. To, co się przydarzyło, to po prostu zapadłem w absolutną ciemność na kilka sekund. I po chwili obudziłem się z tej ciemności z tak wielkim poczuciem ulgi, że trudno mi byłoby to jakoś opisać. Do tego momentu żyłem w tak wielkim stresie i presji, że moje kości wydawały się jak rozpalone ognia i pręgę. Walka o przetrwanie każdej kolejnej minuty wydawała się strasznie ciężka. Nie potrafiłem zaplanować niczego na kilka dni do przodu, dlatego że żyłem pod taką presją, że nie wiedziałem, co będzie kolejnej nocy. Ale odczułem tak potężną ulgę, że nikt mi nie musiał mówić tego, co się stało. Wiedziałem, że zostałem uwolniony. Żyłem w miejscu, gdzie nie było wspólnot kościelnych. Żyłem w miejscu, będąc na Mazurach, nie miałem kontaktu z protestantami. Chłopak, który zorganizował tą modlitwę o moje uwolnienie, sam też za bardzo do żadnego kościoła nie należał. Więc pozostawałem ja i Nowy Testament. Kilka miesięcy później, już jako nawrócony człowiek, postanowiłem, że muszę zostać ochrzczony tak samo jak pierwsi wierzący, przez zanurzenie. Zrozumiałem, że wierzący ludzie chrzcili się po swoim nawróceniu, a nie przed. Więc zrozumiałem, że to jest coś, czego potrzebuję. Wiedziałem też, że nie mogę ochrzcić sam siebie. Wiedziałem więc, że muszę znaleźć jakichś wierzących ludzi, którzy by wierzyli w podobne rzeczy jak ja. I muszę dotrzeć do nich. Ktoś przyniósł mi ulotkę. Wydał ją przez pewnego właściciela brody ze Świdnika. Więc miałem tą ulotkę, nawet napisałem coś i pamiętam, że dostałem odpowiedzi całą Biblię, co było dla mnie niezwykle cenne, bo do tej pory miałem tylko Nowy Testament. Jeździłem od miasta do miasta, od księgarni do księgarni, od parafii do parafii, pytając, gdzie mógłbym kupić Biblię. I nie wyobrażacie sobie, jak wielki to był problem w 1992 roku. Spędzałem całe dnie na poszukiwania kogoś, kto by wiedział, gdzie można kupić Biblię i nie mogłem tego kupić. Więc swoją pierwszą Biblię dostałem ze Świdnika od Reśnia. I jakiś czas później zacząłem dowiadywać się, czy są w okolicy kościoły, które chrzczą ludzi przez zanurzenie. Zacząłem pytać i okazało się, że niektórzy moi znajomi o takich kościołach wiedzą. Pojechałem do Kętrzyna. Spotkałem tam się z dwiema postaciami. Spotkałem się z Zygmuntem, który prowadził tam Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Spotkałem się też z Plewińskim, który prowadził tam Kościół Zielonoświątkowy, bo mogliśmy porozmawiać ze sobą. I było to dla mnie ciekawe odkrycie, że są ludzie, którzy wierzą w podobne rzeczy. Kilka dni później na terenie miasta, w którym się uczyłem, Węgorzewa, pojawiła się grupa młodzieży z misją, bodajże Holandrzy, jeśli dobrze kojarzę, i razem z nimi wspomniany wcześniej właściciel grobu. Więc mieliśmy okazję poznać się, porozmawiać. Okazało się, że naprawdę wierzymy w bardzo podobne rzeczy. Jako że mieszkam nad jeziorem, cała ta ekipa spakowała się do busa i przyjechaliśmy do mnie. Więc obi młodzi ludzie mogli posiedzieć nad jeziorem, a ja rozmawiałem z Ryśkiem. I Ryśek zadał mi takie pytanie. Powiedział, czy jest coś, co chciałbyś, żeby Bóg zrobił dla ciebie, czego ty nie możesz dla siebie zrobić? Przypomniałem sobie moje pięciokrotne próby wrzucenia palenia, które miały miejsce w poprzednich miesiącach. Było to okropne. Najdłużej wytrzymałem 3 dni. Ktoś, kto nie rzucał palenia, nie wie, jak to jest nieprzyjemne. Zacznijcie palić i spróbujcie rzucić. Będziecie wiedzieli, że naprawdę to potrafi być nieprzyjemne. Albo nie próbujcie. Uwierzcie mi na słowo. 5 razy rzucałem palenie, nie udało mi się. Poległem. Czułem się totalnie upokorzony. Myślałem sobie, że to jest tak, coś tak niewielkiego, co wiąże mnie w tak potężny sposób, że nie potrafiłem sam sobie tego wybaczyć. Ale zrozumiałem, że nie uda mi się, że jeśli podejmę kolejną próbę, to znowu będę nieprzyjemny dla wszystkich, będę wściekły na cały świat, zadzieje się wiele rzeczy gorszych niż moje palenie w tym czasie, a i tak do palenia wrócę. Więc nie chciałem już podejmować kolejnej próby. Powiedziałem Ryśkowi, wiesz, jeśli Bóg naprawdę nie chce, żebym palił, to sam będzie musiał się tym zająć. Więc zaczęła się rozmowa. Zapytał on, dlaczego rzucałem palenie, i to było bardzo trafione pytanie. Powiedziałem mu, wiesz, no Bóg zrobił dla mnie tyle rzeczy, pomyślałem sobie, że powinienem zrobić też coś dla Niego. Roześmiał się. Nie było to dla mnie przyjemne. Pomyślałem sobie, ten facet w ogóle mnie nie rozumie. Ale po chwili zaczął mi tłumaczyć coś, co pokazało mi tą rzeczywistość w zupełnie innym świetle. Powiedział, Jezus oddaje za ciebie swoje życie, żeby cię zbawić, żeby cię uwolnić, żeby cię odpuścić wszystkie grzechy, a ty chcesz mu podarować w hołdzie paczkę popularną. Własnoręcznie odniesione zwycięstwo nad grzechem. Przyjmij to od Niego. Pomyślałem sobie, że może faktycznie coś jest nie tak w mojej postawie. I powiedział, oddaj to jak każdy inny grzech Chrystusowi, a on ci to odpuści, uwolni cię z tej nieprawości. Zrobiliśmy tak, pomodliliśmy się. W tym momencie poczułem, jakby coś spadło z moich pleców. A kilkanaście dni później, kiedy zgarniałem gałęzie do ogniska, pewna uważna osoba zwróciła uwagę na coś. Powiedziała, ty przed chwilą zjadłeś i nie wsadziłeś sobie papierosa do ust. Ty przecież zawsze jesz, to zanim przełkniesz ostatni kręc, wsadzasz sobie od razu papierosa do ust. Dlaczego teraz tego nie zrobiłeś? Zacząłem się zastanawiać. Zacząłem szukać papierosów. Zacząłem zastanawiać się, kiedy ostatni raz paliłem. I okazało się, że to było przed tą modlitwą. Nie wiedziałem, że nie palę. Kilkanaście dni później ktoś zwrócił uwagę na to, że nie palę. Więc zacząłem doświadczać różnorodnych Bożych dotknięć. Mniej więcej w podobnym czasie miało miejsce coś jeszcze. Kiedy ćpałem, kiedy zajmowałem się okultyzmem, moje życie było tak pełne ekstremalnych wrażeń, że pewnych rzeczy nie rejestrowałem, które działy się ze mną. Ale kiedy okultyzm odszedł, kiedy demony odeszły, kiedy cały ten natłok wrażeń związanych z ich obecnością mnie opuścił, kiedy ćpanie stało się historią, a środowisko, z którym utrzymywałem wcześniej kontakt, zaczęło traktować mnie jako dziwaka, od którego trzeba trzymać się na dystans, w moim życiu pojawiło się bardzo dużo pustki, ale też przestrzeni na to, żeby zacząć obserwować samego siebie. I uświadomiłem sobie wtedy, że musiałem poważnie uszkodzić swój mózg w trakcie mego ekstremalnego stylu życia. Mieszałem ze sobą różne wynalazki. Często byłem pod wpływem kilku różnych środków. I widziałem, że jest ze mną coś nie tak. Doświadczałem w tamtym okresie, kiedy śpałem, doświadczałem zaników pamięci, poważnych zaników pamięci. Doświadczałem paraliży. Zwykle były one kilkuminutowe, ale przerażające, bo nigdy nie było wiadome, czy to się kiedyś skończy, czy w ogóle się kiedyś skończy. Także były to przerażające skutki mego nałogu, które odbijały się na moim układzie nerwowym. Ale kiedy jako już trzeźwa osoba od iluś miesięcy zacząłem obserwować, co się ze mną dzieje, to zauważyłem rzecz, która mnie przeraziła. Czytałem wtedy bodajże trzeci raz nowy testament, więc postanowiłem go przeanalizować. Już nie czytać go tylko po to, żeby przebrnąć przez tekst, ale żeby go przeanalizować. Więc przeczytałem stronę i postanowiłem zastanowić się nad tym, co przeczytałem na tej stronie. I nie mogłem sobie przypomnieć, co to było. Przeczytałem go drugi raz. I znowu nie mogłem sobie przypomnieć, co na tej stronie było. Przeczytałem ją jeszcze kilka razy. I zrozumiałem, że rozumiem, o czym mówi dane zdanie w momencie, kiedy je czytam, ale nie jestem w stanie go sobie przypomnieć, kiedy jestem już trzy zdania dalej. W tamtym czasie często przydawało mi się coś, co wyświetlało mi się. Rozmawiałem z kimś. Oczywiście, jeśli jesteś kobietą, to jest zupełnie normalne, że czegoś takiego doświadczasz, ale ja nie byłem kobietą, przynajmniej wtedy. Więc rozmawiałem z kimś i miałem poczucie rozdrażnienia, że ta osoba mnie czymś wkurzyła. Czułem negatywne emocje, ale nie wiedziałem, co to. Nie wiedziałem, czy ta osoba mnie rozdrażniła, mimo że wiedziałem, że słowa, które mnie wkurzyły, musiały paść nie dalej jak 3 minuty wcześniej. Czułem negatywną emocję, ale nie pamiętałem już jej źródła. W trakcie rozmowy ktoś potrafił mnie rozśmieszyć. Potrafiłem się śmiać i już nie pamiętać w trakcie, kiedy się śmiałem, z czego. To się działo często. Wielu moich znajomych oburzało się na mnie, że nie pozostawiam się na spotkaniu, na które się umówiłem. Wziąłem więc, zrobiłem sobie notes. W tym notesie zapisywałem wszystkie umówione spotkania. I kiedy ktoś się na mnie oburzał, mówiłem, że wcale nie byliśmy umówieni. Otwierałem notes, okazywało się, że byliśmy. Wiedziałem, że coś jest nie tak z moim mózgiem. Nie będę tłumaczył, jak to wszystko wygląda, ale są dwa ośrodki pamięci w mózgu. I kiedy następuje problem między przesyłaniem informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, a takie uszkodzenie za pomocą ćwiczenia można sobie bardzo łatwo zafundować, wtedy człowiek znajduje się w takiej sytuacji, jak ja byłem. Znam ludzi, którzy doprowadzili się do takiego stanu i to jest przerażające, dlatego że kiedy się z nimi rozmawia, mogą się umówić z tobą na coś jednego dnia, a drugiego dnia, kiedy się do tego odwołasz, będą na ciebie wściekli, oburzeni, że jesteś takim krętaczem, że im wmawiasz coś, co nigdy nie miało miejsca. I będą mieli całkowitą pewność, że mają rację. Miałem tego typu uszkodzenie mózgu. Zastanawiałem się nad tym, jak będzie wyglądało moje życie dalej. Więc wiedziałem, że to nie będzie proste. Byłem wtedy w budzie kempingowym i pomyślałem sobie o tych słowach Jezusa, kiedy powiedział on, że wierzący będą kłaść ręce na chorych, a ci uzdrowieją. Na szczęście wtedy nie zastanawiałem się nad tym, czy te słowa są warte zaufania, czy działają też teraz. Ale miałem przy sobie dwie wierzące ręce, swoje własne, więc położyłem je na swoją głowę i zacząłem się modlić. Modliłem się i powiedziałem Bogu, że jeśli mam mu się do czegoś przydać, to muszę mieć sprawny mózg. Po tej modlitwie ogarnęła mnie senność. Byłem w budzie kempingowej, więc od razu położyłem się i zasnąłem. Śnił mi się bardzo dziwny sen. W tamtym momencie nie wiedziałem za bardzo, co to jest tysiącletnie królestwo, ale śnił mi się sen związany właśnie z tym okresem. Był to niesamowity sen. Obudziłem się z pamięcią ponad przeciętną. Dzisiaj pamiętam książki, które czytałem 20 lat temu, choć wiem, że przeciętny człowiek 2 tygodnie później już nie pamięta, co jest w książce, którą przeczytał. ale obudziłem się z uzdrowioną pamięcią. I to był bardzo poważny cud, który był potrzebny. Wszystko, cokolwiek wydarzyło się w moim życiu później od tego momentu, było związane z tym, że Bóg dał mi możliwość funkcjonowania w normalny sposób dzięki temu uwolnieniu. Potrzebowałem wielu innych zmian. To nie znaczy, że byłem doskonały, nienaganny, że nie miałem złych i fałszywych przekonań w różnych sprawach. Było we mnie wiele brudu i wiele niewłaściwych założeń wyniesionych z okresu, kiedy byłem zbuntowanym punkowcem. Wiele rzeczy, które nabyłem w sposobie myślenia w okresie okultyzmu, gdzieś później ciągnęło się w tle mojego myślenia przez kolejne blisko 2 lata od mojego nawrócenia. Byłem tego świadomy i wiedziałem, że muszę z tym walczyć, wiedziałem, że muszę pewne rzeczy zmieniać, ale sam na sobie doświadczyłem Bożego działania w bardzo mocny sposób na samym początku mojego życia z Bogiem. W związku z tym, że mieszkałem koło miasta, w którym nie było żadnej wspólnoty chrześcijańskiej, nie mogłem chodzić gdzieś do kościoła i się rozbijać. W tamtym czasie miałem już pierwsze kontakty z zborami, które mieściły się w innych miastach, ale komunikacja działała w ten sposób, że często musiałem w sobotę wieczorem wyjechać, by móc być w mieście, w którym był jakiś zbór, w niedzielę następnego dnia. Więc moje kontakty z kościołem były bardzo ograniczone z tego powodu. Jakieś pół roku po tym, jak byłem nawrócony, powstała placówka Kościoła Zielonoświątkowego w Bierzycku i miałem okazję też tam czasami wpadać na spotkania, które miały miejsce w ciągu tygodnia. Ale bywałem też najczęściej w Kętrzynie, w zborze Ewangelicznym Chrześcijan i Baptystów i czasami też w Kościele Zielonoświątkowym. Także to były moje pierwsze kontakty. Ale też miałem świadomość tego, że Bóg na pewno będzie chciał dosięgnąć Ewangelią ludzi wokół mnie. We wrześniu 1992 roku jeszcze nie byłem ochrzczony w wodzie, jeszcze nie byłem ochrzczony w Duchu Świętym, ale we wrześniu 1992 roku zacząłem zbierać znajomych, żeby wspólnie się spotkać. I okazało się, że blisko 30 moich znajomych była tak bardzo poruszona zmianą, która zaszła w moim życiu, że zaczęli czytać Biblię. Zaczęliśmy się spotykać. To była dosyć liczna grupa. Jeśli ktoś chce odpalić gdzieś wspólnotę i na dzień dobry ma 30 osób, które chcą przychodzić, to jest to coś. Dzisiaj przynajmniej wiem o tym, wtedy nie wiedziałem. Ale byli to przede wszystkim uczniowie z liceum, z zawodówki. To byli ludzie związani z subkulturami, to byli punkowcy, metalowcy, to byli ludzie o dosyć wolnościowym podejściu do życia. Jednak zaczęliśmy się spotykać, a ja zrozumiałem, że jeśli ma coś się wydarzyć w ich życiu, to będą potrzebowali doświadczenia Bożej mocy w nie mniejszy sposób jak ja. Ja doświadczyłem Bożej mocy. Bóg dla mnie coś zrobił, ale nie miałem zielonego pojęcia o tym, w jaki sposób mógłbym pomóc innym doświadczyć Bożej mocy. Jedyne, co wiedziałem i myślę, że było to dobre, jest to czymś, czego się trzymam przez cały okres swojego chrześcijaństwa, to gorąco namawiam wszystkich, aby czytali Biblię, a jeśli ją czytają, to żeby czytali jej więcej. Więc to jest coś, co jest dobre i bardzo wielu ludzi w tamtym okresie w mojej okolicy zaczęło czytać Biblię. Jednak po jakimś czasie przyszły pierwsze doświadczenia z uzdrowieniem. W październiku 1992 roku zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Było to dosyć dramatyczne przeżycie. Nie będę opowiadał o wszystkich szczegółach związanych z tym. Ale w czasie, kiedy przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, miało to dla mnie wielkie znaczenie. Byłem sam. Na drodze podniosłem ręce do Boga, kiedy Duch Święty stąpił na mnie, miałem poczucie, że dzieje się coś potężnego. Zacząłem mówić wieloma różnymi językami, a Duch wróciłem do domu, zacząłem czytać Biblię, okazało się, że ten tekst jest dla mnie 100 razy bardziej jasny niż wcześniej. Więc było to bardzo głębokie doświadczenie. Zacząłem gorąco ewangelizować innych ludzi, zacząłem mocno się angażować. W 1993 roku była wielka satelitarna ewangelizacja z Billy Graham. I w Polsce, w wielu miastach były grupy organizacyjne, które zajmowały się prowadzeniem tych ewangelizacji. W Węgorzewie ja byłem jedną z osób odpowiedzialnych za te przedsięwzięcie. Więc spotykaliśmy się w domu takiej szacownej, baptystycznej rodziny. Tam mieliśmy ulotki, plakaty i inne tym podobne akcesoria, które były nam potrzebne. W którymś momencie, kiedy byłem na jednym ze spotkań organizacyjnych, kobieta, która tam mieszkała, zapytała, czy nie pomodliłbym się czasem o jej matkę. Więc pomyślałem sobie, że trzeba się pomodlić. Pamiętałem, że to baptyści i że u baptystów nie wolno się modlić na językach. Tak w każdym razie wszyscy mówili, więc pomyślałem sobie, jak ja mam się modlić o tą kobietę. Prowadzili mnie do pokoju. Tam na łóżku leżała jakaś staruszka, wyraźnie w niezbyt dobrym stanie. Więc pomyślałem sobie, muszę zrobić wszystko, żeby dobrze wypaść i żeby nie zgorszyć tych ludzi. Więc upląkłem obok łóżka, położyłem rękę na łóżku, chyba nie na tej kobiecie. I powiedziałem, Boże, jeśli taka jest Twoja wola, to ją uzdrów. I wtedy usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi, jak gdyby pytał mnie, czy przyszedłeś tutaj zrobić z siebie pajaca. I zrozumiałem, że tak naprawdę wszystko, co robię, to próbuję nie zgorszyć tych ludzi, a nie zrobić czegoś, co wypływałoby z mojego posłuszeństwa Bogu lub chociażby z troski o tę kobietę. Więc w środku poczułem, co mam zrobić. Wstałem prosto na nogi, pochyliłem się nad tą kobietą, wsadziłem jej prawie palec w nos i powiedziałem w imieniu Jezusa, chorobo, wynoś się stąd teraz. Nie wiedziałem, co zrobi choroba, ale ja wyszłam z tego. Kiedy byłem na zewnątrz, rozmawiałem z tymi ludźmi, po chwili umilkli i już nikt nie powiedział ani jednego słowa. Taka niezręczna cisza, szrek. Więc wyszedłem stamtąd, zastanawiając się, jaką niestosowność popełniłem i następnym razem, kiedy musiałem tam przyjść, byłem nastawiony na to, że pewnie odbędzie się jakaś dziwna, enigmatyczna rozmowa. Nie wiedziałem, z jakiego powodu oni umilkli. Dowiedziałem się dopiero, kiedy byłem tam następnym razem. Tą kobietę, o którą się modliłem, zapytali kilka dni wcześniej, gdzie chcę umrzeć, w szpitalu czy w domu. Bo powiedzieli, że medycyna nie jest w stanie jej pomóc. Miała rozwalone płuca, serce, nerki. Potrzebowała kilku operacji, ale była w takim wieku i miała w takim stanie serce, że jej serce nie dawało szans na przetrzymanie żadnego z zabiegów, które były niezbędne dla ratowania jej życia. Więc jedyne, co mogli jej zaoferować, to szczerze ją zapytać, gdzie chce umrzeć, czy w szpitalu, czy w domu. Ona wolała w domu. Odwieźli ją więc do domu. Ta kobieta od wielu tygodni już nie wychodziła z łóżka, bo była zbyt osłabiona. Ale po tej modlitwie, kiedy byłem u niej w pokoju, kiedy wyszłam z tego pokoju, chwilę później ona ubrała się i poszła do łazienki. To był moment, w którym wszyscy zamilkli, dlatego że oni się przygotowywali do pogrzebu. I ona od wielu tygodni nie chodziła. Ja nie widziałem nic niezwykłego w staruszce, która wychodzi do łazienki, ale dla nich to było tak bardzo szokujące, że odebrało im mowę. I ta kobieta została wtedy uzdrowiona i żyła jeszcze przez wiele lat. To było moje pierwsze doświadczenie z modlitwą o inną osobę, która została uzdrowiona. I co jest ciekawe, Bóg dał mi taką możliwość, że modliłem się o osobę umierającą, której życie zostało ocalone dzięki działaniu Bożemu w tamtym momencie. Było to dla mnie dużą zachętą. To nie znaczy, że stałem się osobą zorientowaną w temacie uzdrowienia. Tak naprawdę nie rozumiałem tego tematu prawie wcale. Ale to przeżycie, które miałem na początku swojej wiary, można było je zakwalifikować do takiego przedziału doświadczeń, że się trafiło człowiekowi jak ślepej kurze ziarno. To przeżycie, ono mnie zachęciło i zainspirowało do tego, by zainteresować się tym tematem w przyszłości. Więc często, jeśli jakieś rzeczy wpadały mi w ręce, czytałem je i nie chciałem je zrozumieć. Mijały lata i po latach zaczęły pojawiać się kolejne doświadczenia z uzdrowieniem. Stało się tak, że zacząłem mieć coraz częściej słowo wiedzy. Opowiem o jednym z takich wydarzeń. Na pewnej grupie domowej, którą prowadziłem, zjawiła się kobieta, którą widziałem pierwszy raz w życiu na oczy. Ona była jakąś kuzynką jednej z wierzących kobiet z miasta. Nie wiedziałem za bardzo, jaki to jest stopień pokrewieństwa, w ogóle nic nie widziałem tej kobiety. I ona przyszła i mówi: a słuchaj, pomodliłbyś się o moją szczękę, bo mnie tutaj tak boli, nie wiem, chyba zapalenie mam od zęba czy coś. Pomodliłbyś się o tą moją szczękę? Mówię: dobrze. Więc położyłem na nią rękę i w tym momencie otrzymałem słowo wiedzy. Powiedziałem: ty chcesz, żebym modlił się o twoją szczękę? Ty masz raka mózgu. Mówi: tak, mam. Ale rak mnie nie boli, a szczęka boli. Mówię: ty masz rodziców, którzy zajmują się okultyzmem. No tak, oboje od wielu lat. Mówię: i ty przychodzisz i mówisz, że chcesz się modlić o bolący ząb? No mówi: no tak, bo ząb nie boli. Wiecie, była to sytuacja, w której Bóg udzielił mi informacji, które były ważniejsze niż to, co powiedziała mi ta kobieta. Nie szukałem tych informacji, nie pytałem, nie mówiłem: Boże, powiedz mi coś na temat tej kobiety. Po prostu, kiedy dotknąłem ją, pojawiło się słowo wiedzy i w wielu podobnych sytuacjach działo się bardzo podobnie. Moje doświadczenia z uzdrowieniem były takie, że kiedy otrzymywałem słowo wiedzy na czyjś temat, to uzdrowienie następowało niemalże natychmiast, niemal w tym momencie. W zasadzie często nawet nie trzeba było się modlić, tylko można było powiedzieć: Bóg teraz Ciebie uzdrawia z tego. I rzeczy się działy. Problem tkwił jednak w tym, że tego typu uzdrowienia miały miejsce niezwykle rzadko, raz na kilka miesięcy. I czasami przychodził do mnie ktoś i mówił: ty modliłeś się o mojej siostry brata męża. I mówi: i ten został uzdrowiony. Więc ty się pomógł, bo ja mam taki sam problem. A ja mówiłem wtedy: no słuchaj, no wtedy pewnie się modliłem, bo Bóg mi powiedział i mi to pokazał. Więc tak zadziałałem, ale na twój temat nikt mi nie pokazuje, więc się nie będę modlił o ciebie, bo nie jestem ani trochę religijny. nie tak mówię. Ale mówiłem: Bóg mi nic na twój temat nie pokazuje, więc nie będę się o ciebie modlił. Więc ludzie pytali: dlaczego? Ja wtedy otwierałem Ewangelię Jana i mówiłem: tu jest napisane, że syn sam od siebie nic uczynić nie może, jak tylko to, co widzi u ojca rzeczy. I mówiłem: ja modlę się tylko o te osoby, o które Bóg mi pokazał, że mam się modlić, i mam 100% rezultaty. Czyli pomodlę się o kogoś, kogo Bóg mi nie pokazał, tak psujesz mi statystykę. Nie to mówiłem. Nie to mówiłem, ale tak naprawdę nie wierzyłem w to, że Bóg uzdrowi kogoś w wyniku mojej modlitwy, jeśli wcześniej nie dostanę informacji od Boga, że Bóg chce to zrobić. Więc z jednej strony to, co było rzeczą ciekawą, to to, że miałem 100% rezultaty, jeśli chodzi o modlitwę uzdrowienia. Ale z drugiej strony problem tkwił w tym, że dotyczyło to zaledwie kilku osób rocznie. Wiedziałem, że gdzieś w czymś muszę popełniać błąd, ale za bardzo tego nie rozumiałem. Chciałbym opowiedzieć wam o przynajmniej jednym lub kilku takich sytuacjach, kiedy słowo wiedzy tak zadziałało. Byłem w domu i w którymś momencie słyszę, jak do mnie mówi: weź rower i jedź do wioski. Dziwna myśl. Dziwne myśli się ludziom przytrafiają, zignorowałem to. Znowu ta myśl powróciła do mnie: weź rower i jedź do wioski. Myślałem sobie: no bez sensu, co mam w tej wiosce robić? Znowu ta myśl powróciła: weź rower i jedź do wioski. Pomyślałem sobie, ta myśl nie może pochodzić ode mnie, bo przecież sam nad sobą tak natrętnie bym się nie znęcał. I sam bym nie udowadniał sobie, że muszę zrobić coś, czego nie chcę. Więc pomyślałem sobie, Boże, po co? Nie było odpowiedzi, ale pomyślałem sobie, a czemu Bóg miałby mi odpowiadać, jeśli ja nie wykazuję się posłuszeństwem względem tego, co już mi powiedział. Więc wziąłem nowe, pojechałem do wioski. Wiecie, na wioskach zwykle za bardzo nie ma co robić. Na wioskach najczęściej miejscem spotkań jest sklep, raczej okolica pod sklepem. Więc znalazłem się pod sklepem, porozmawiałem tam z jednym ze znajomych. Przyszło kilku ludzi, którzy wzięli sobie po parę piw, zaczęli pić. Ja tam siedziałem i pomyślałem sobie, że atmosfera zmienia się na tyle, że chyba nie ma sensu dłużej tutaj czekać. Po prostu się myliłem. To było jakieś dziwne wrażenie, na które odpowiedziałem zupełnie bez sensu. Więc wziąłem rower i postanowiłem, że wracam do domu. I kiedy już przełożyłem, kiedy już postawiłem nogę na pedale, to, co się stało, za rogu wyszedł człowiek i Bóg do mnie powiedział, z jego powodu tu jesteś. Więc ja tak stojąc z tą nogą na pedale, myślę, Boże, tyle czasu tutaj siedziałem. Ów człowiek podszedł do mnie. On kiedyś mieszkał w tej wiosce, ale wyprowadził się i mieszkał w mieście o 150 km dalej. Ale tego dnia odwiedzał rodzinę. Podszedł do mnie i powiedział, słuchaj, ja chciałem cię spotkać. I wiesz, od 2 lat codziennie czytam Nowy Testament. I wiem, że ty czytasz dłużej. Mam kilka pytań. Myślałem sobie, wow, to było odwrotne. Usiedliśmy obok siebie, zaczęliśmy rozmawiać. Zadał mi kilka pytań, na które odpowiedziałem. Ludzie, którzy pili piwo pod sklepem, byli już w takim stanie, że musieliśmy usunąć się do drugiego miejsca, które jest miejscem spotkań kulturalnych na wiosce, jakim jest, jak myślicie, co? Przystanek. Dokładnie. Więc przenieśliśmy się spod sklepu pod przystanek, także to była już druga faza spotkania. I stała się pewna rzecz zdumiewająca. Bóg mi pokazał, że teraz chcę go pochłonąć, chcę go pozyskać. Więc pomyślałem sobie, że chcę współpracować z Bogiem tak bardzo, jak On sobie tego życzy. W którymś momencie Duch Święty stąpił na mnie. Ogarnął mnie tak bardzo, że otworzyłem swoje usta i zdumiony słuchałem tego, co mówię do Niego. Powiedziałem, pół roku temu modliłeś się taką, a taką modlitwą. Zacząłem Mu mówić o różnych słowach. Dzisiaj chcę Ci odpowiedzieć. Zacząłem Mu odpowiadać na Jego modlitwę, Jego pytania. Słuchałem tego, moje oczy robiły się coraz bardziej otwarte, a moje całe nastawienie zmieniło się w sposób nie do podmiany. To nie trwało minutę, dwie, trzy, to nie trwało 5 minut. To trwało bardzo długo. Długo do niego mówiłem, bardzo szczegółowe, bardzo precyzyjne, bardzo konkretne rzeczy dotyczące najskrytszych szczegółów z jego życia. Kiedy skończyłem mówić, to był Bóg. Wszystko, cokolwiek powiedziałeś, się zgadza i wiem, że niczego z tego nie mogłeś wiedzieć. Zapytał, co teraz powinienem zrobić? Ja byłem pod tak dużym wrażeniem, że pomyślałem, że musimy opłonąć. Powiedziałem, teraz musimy się przejść. Wyszliśmy z tego przystanku, wyszliśmy za wioskę kawałek. I Bóg mi pokazał, że powinienem teraz modlić się o Niego o 6 lub 7. Więc zeszliśmy z drogi, stanęliśmy na łące i chciałem powiedzieć do Niego, powtarzaj za mną. Otworzyłem usta, by świadomie powiedzieć, powtarzaj za mną, ale chciałem, żeby powtórzył za mną modlitwę z prośbą o napełnienie Duchem Świętym, ale usłyszałem coś innego. Usłyszałem, jak mówię, to jest już w Twoim środku. Otwórz swoje usta i wypuść to. On otworzył usta i zaczął śpiewać w językach. Pierwszy raz w życiu widziałem takie zjawisko. Mówi się o ludziach, którym włosy stanęły dęba. Ten człowiek miał afro na głowie. Był tak bardzo przejęty tym, co się wydarzyło. Duch Święty ogarnął go w tak mocny sposób, że musiałem go zaprowadzić jak pijanego do domu. nie był w stanie utrzymać się na nogach. Następnego dnia byliśmy umówieni. I następnego dnia rąbałem drewno. I w trakcie, kiedy rąbałem drewno, Bóg powiedział do mnie: chcę Ciebie uczyć. Kiedy przyjdzie do Ciebie, uzdrowię jego kręgosłup. Pomyślałem, no wczoraj to wszystko było od Boga, ale dzisiaj to już mi te wszystkie myśli wkręcają się z powodu wrażenia. Popadam po prostu w jakąś duchową megalomanię związaną z tym, że przyjdzie coś duchowego jednego dnia, więc zaczynam sobie wkręcać coś takiego drugiego dnia. Więc kiedy człowiek przyszedł do mnie, dał mi kilka książek, porozmawiałem z nim i kiedy mieliśmy się rozstać, przez cały czas powracała do mnie ta myśl. Pomyślałem, dobrze, jeśli to jest od Boga, to chcę to sprawdzić. I powiedziałem, czy ty nie masz jakichś problemów zdrowotnych, na przykład z kręgosłupem? Mówi, tak, to największy problem w moim życiu. I od dziecka moja matka ciągle ciągała mnie w różnych sanatoriach, rehabilitacjach, najróżniejszych miejscach, więc mi nie pomogło ciągle. Mam poważny ból w kręgosłupie, on jest tak powykrzywiany. Kojarzycie ten fragment, gdzie Bartymeusz wołał: Jezus, synu Dawida, zmiłuj się nade mną, a wszyscy go uciszali. Aż Jezus się zatrzymał, powiedział: przywołajcie go. I wtedy ci sami ludzie: ufaj, wołać. Myślę, że się wykazałem bardzo podobną postawą. Bo w momencie, kiedy Bóg do mnie o tym mówił, ciężko mi było w to uwierzyć, że to Bóg do mnie mówi. Ale w momencie, kiedy już wiedziałem, że sprawa jest namierzona, kiedy on powiedział, że faktycznie mam problemy z kręgosłupem, powiedziałem: no właśnie, Bóg mi objawił, że dzisiaj Ciebie uzdrowię. Wiecie, no, to był człowiek, który przeżył coś niesamowitego. Dzień wcześniej został w potężny sposób potraktowany przez Ducha Świętego. Usłyszał precyzyjne proroctwa na swój temat. Został otrzymany w Duchu Świętym. Doświadczył Bożej mocy. I teraz mówię do niego, że Bóg powiedział mi o jego najpoważniejszym problemie zdrowotnym, przyczynie jego cierpienia, która sprawiała mu problem przez blisko 30 lat, więc mieliśmy czas na to, żeby się modlić. Powiedziałem: wstań. Kiedy wstał, ja stanąłem z tyłu, położyłem ręce na jego kręgosłup i zacząłem słyszeć trzaski. Bóg zaczął nastawiać jego kręgosłup. Jego ciało było szarpane gwałtownie w różnych kierunkach. On mnie pyta, co to jest? Ja mówię: spokojnie, tak jest za każdym razem. Wiecie, jak sytuacja wymyka się spod kontroli, to jest zawsze uspokajający tekst. Jeśli ludzie myślą, że ktoś nad wie, co się dzieje, to są spokojniejsi. Ale w jego kręgosłupie kręgi zaczęły trzaskać, nastawiać się, jego kształt jego kręgosłupa zaczął się zmieniać. To były gwałtowne szarpnięcia i ów człowiek został wtedy uzdrowiony. To były jedne z pierwszych moich takich doświadczeń związanych ze słowem wiedzy. Kiedy Bóg mi coś pokazywał, kiedy pokazywał mi kogoś z jakimś problemem, to jasną rzeczą było dla mnie to, że za chwilę Bóg wejdzie do akcji i spowoduje zmianę. Więc uzdrowienia związane z manifestacją darów Ducha Świętego, one zwykle są bardzo imponujące, bardzo efektowne. Mają ten jasny posmak nadprzyrodzoności, którego się spodziewamy w takich momentach. Ale problem polega na tym, że tego typu manifestacje mają miejsce niezwykle rzadko. Niestety jednak, jeśli chodzi o modlitwę o uzdrowienia, nie czułem się za bardzo zainspirowany do takiej modlitwy uprawiać. Jednak stała się pewna rzecz. Któregoś razu odbywała się impreza, którą organizatorzy tej imprezy nazwali Power Campem. To jest zlot młodych ludzi, którzy chcą przez tydzień lub dwa tygodnie modlić się od rana do nocy. I jako, że mieszkam nad jeziorem, lokalizacja u mnie była idealna, więc przyjechała grupa kilkudziesięciu osób, by się odmówić. Bardzo zabawni ludzie. Między innymi był tam jeden z ideologicznych ojców polskiego ruchu skinheadowskiego, jakim był Kazik Wróblewski. On grał w kilku kapelach, które zakładał, takie jak Szczerbiec, Honor i tym podobne. Także jeden z czołowych skinheadów. Wtedy był świeżo nawrócony. Był jakiś dawny prorok rastafariański, byli tam różni dziwni ludzie z różnych dziwnych środowisk. Bardzo zabawne towarzystwo. Kiedy rozmawiałem z każdą kolejną osobą, byłem pod coraz większym wrażeniem i coraz bardziej rozbawiony. I któregoś, podczas którejś z rozmów zacząłem rozmawiać z Grażyną. Grażyna miała wtedy 26 lat i miała raka i ustalono datę operacji. A poza tym problemem miała jeszcze jeden problem. Kilka tygodni wcześniej oświadczył się jej chłopak, który oczekiwał od niej odpowiedzi. A ona nie wiedziała, co mam powiedzieć. Nie wiedziała, czy ma wybierać się do nieba, czy za mąż. Więc przyjechała na ten biwak po to, by się modlić, by dostać odpowiedź od Boga. Rozmowa z nią już nie była zabawna. Ale w trakcie tego biwaku organizatorzy namówili mnie do tego, bym pomodlił się o uzdrowienie dla uczestników. Zjechało się też jeszcze trochę osób z okolicy. W koniec końców zebrało nas się z 50 osób nad tym jeziorem. Płonęło ognisko, było niesamowite uwielbienie z wykorzystaniem różnych technicznych instrumentów i przyszedł czas na modlitwę. Boże namaszczenie stąpiło na mnie i co jest ciekawe, uzdrowieni zostali albo prawie wszyscy, albo wszyscy, o których się modliłem. I działy się rzeczy mega spektakularne. Jeden z tych ludzi miał wybity krąg w taki sposób, że wszyscy mogli zobaczyć, jak on odstaje pod skórą. Lekarze mówili, że nie rozumieją, dlaczego to nie zniszczyło rdzenia kręgowego i dlaczego on żyje. Ale miał ten krąg tak wybity, że wszyscy bali się w ogóle go dotykać. I kiedy przyszedł, wzięliśmy go pod żarówkę, także żarówka świeciła na to miejsce na jego karku, on zgiął kark. Położyłem ręce na jego szyi i grupa ludzi, którzy stała obok, mogła obserwować to, jak pod skórą przesuwa się jego krąg i wchodzi we właściwe miejsce w kręgosłupie. Była to pielęgniarka, która została zwolniona z pracy, dlatego że miała tak wykrzywiony kręgosłup, że lekarze powiedzieli, że jeśli szarpnie kogoś, że jeśli będzie podnosiła pacjenta, to może spowodować u niej taki uraz kręgosłupa, że usiądzie na wózku inwalidzkim i nie będzie dla niej już szansy na zmianę tego, więc została wysłana na rentę. Kiedy modliliśmy się o nią, została uzdrowiona. Gdy wróciła do Poznania, zrobiła sobie zdjęcie rentgenowskie, zaniosła do tego lekarza, który ją prowadził. Lekarz, kiedy zobaczył zdjęcie, nazwyzywał ją i wyrzucił z gabinetu. Dlatego, że był całkowicie pewien, że jest to sfałszowane zdjęcie obcej osoby i że ta dziewczyna dopuściła się fałszerstwa tylko po to, bo tylko dlatego, że chce wrócić do pracy i chce zrezygnować z renty. Długo to trwało, zanim dał się nam, żeby ją zbadać. Kiedy ją zbadał, odkrył, że ta dziewczyna ma nowy kręgosłup. Działo się wiele innych rzeczy podczas tego spotkania. Grażyna została uzdrowiona z raka. Ale kiedy modliłem się o Grażynę, powiem wam, że jedyne, co odczuwałem, to poczucie bezsilności, bezradności. Wyobrażałem sobie, jak ta dziewczyna musi się czuć. Więc chciało mi się ryczeć. I kiedy skończyło się całe to spotkanie, nie potrafiłem skupić się na tych wszystkich ewidentnych uzdrowieniach, które miały miejsce i które widzieliśmy, że się dokonały natychmiast. Ale myślałem o tej Grażynie i myślałem sobie, jak ona musi się czuć. I byłem zrozpaczony. I byłem pełen współczucia. I nie wiedziałem, czy Bóg coś zrobił. Nie wiedziałem, czy on zdrowi. Dowiedziałem się o tym dopiero kilka miesięcy później. A w czerwcu tego roku miałem okazję widzieć się z Grażyną. Sytuacja, o której mówię, jest z bodajże 2002 roku. Wtedy została uzdrowiona. Dzisiaj mam już dwójkę dzieci. Jest mężatką, wyszła za mąż za tego faceta, który się wtedy oświadczył. Także wróciła z tego biwaku i poszła do lekarza, okazało się, że to wszystko poznikało. Więc to były niesamowite rzeczy, ale wiecie, co było wyjątkowego w tym wydarzeniu? Wszystkie te uzdrowienia miały miejsce bez słowa wiedzy. Po prostu modliłem się o ludzi, a Bóg ich uzdrawiał. I uświadomiłem sobie, że popełniłem wielki błąd. modląc się tylko o osoby, które Bóg mi pokazywał w taki sposób. Więc jakiś czas później poprowadziłem kilka kolejnych spotkań, mówiło się o ludzi i byli uzdrawiani. Zacząłem rozumieć, że jest coś innego poza słowem wiedzy, poza manifestacją daru Ducha Świętego. Jest również namaszczenie do uzdrowienia. I wierzę w to, że Bóg ma wiele różnych sposobów na to, aby przynosić uzdrowienie, swoje ponadnaturalne działanie do życia ludzi. I jednym z tych sposobów są manifestacje darów ducha. Ale innymi ze sposobów jest działanie w wierze pod wpływem namaszczenia. To też przynosi rezultaty. Tylko, że w takiej sytuacji nie możemy być pewni na 100% tego, co się stanie. Dzisiaj, kiedy się modlę, ogromna ilość ludzi na moich spotkaniach jest uzdrowiona. Nie wszyscy. Kiedy zacząłem 5 lat temu modlić się regularnie o większe grupy ludzi, to zwykle 20% osób na tych spotkaniach była uzdrowiona natychmiast. Część jakiś czas po spotkaniu, typu na przykład w nocy przed następnym dniem, kiedy wracamy do domu, okazywało się, że uzdrowienie przychodziło w nocy. I zwykle działo się tak, że te 5 lat temu, kiedy modliłem się o ludzi, 20% osób było uzdrowionych natychmiast na spotkaniu, a część później. Jednak przez cały czas większość ludzi jednak nie doświadczała uzdrowienia. Zaczęliśmy się rozwijać w tym temacie, zaczęliśmy szukać Boga. Ja i moi współpracownicy w tamtym czasie, głównie Iza Jachimiak, z którą napisałem książkę Bóg ciągle uzdrawia. Więc dużo zastanawialiśmy się, dużo odkrywaliśmy, dużo czytaliśmy, dużo słuchaliśmy, dużo modliliśmy się i odkrywaliśmy nowe zasady, nowe prawdy dotyczące uzdrowienia. Jedną z najbardziej fantastycznych rzeczy, o której mogę Wam powiedzieć, jest to, że sfera uzdrowienia jest sferą, w której człowiek może podjąć świadomą decyzję, że będzie uczył się czegoś na ten temat, jeśli będzie naprawdę poważnie się uczył, to zacznie mieć rezultaty. Niestety, ale przez różnego rodzaju fałszywe teologie ludziom zostały przedstawione pewnego rodzaju założenia takie, że jeśli Bóg Ciebie do czegoś wybiera, to On o tym Ci mówi, do tego Cię wyposaża i On Ci się z tym narzuci. Ale to nie jest prawda. Prawda jest taka, że Bóg stawia przed nami zastawiony stół i mówi, moje dziecko, to wszystko jest dla Ciebie. I chcę, byś się tym wszystkim cieszył. Oczywiście nie jesteś w stanie ogarnąć i doświadczyć wszystkiego, ale są rzeczy, które ja wybrałem dla Ciebie i są rzeczy, które Ty możesz wybrać dla siebie. I ja będę to szanował, dlatego że jestem kochającym Cię Ojcem i wybierasz ze stołu, na którym znajdują się same dobre rzeczy. Nie ma na tym stole niczego, czego bym dla Ciebie nie chciał. I tak jest z Bożym Słowem i z Bożymi obietnicami. Wszystkie Boże obietnice są dla wszystkich Bożych dzieci. I Biblia mówi, że wierzący będą oglądać uzdrowienia pod swoimi rękoma. Być może nie wszyscy wierzący staną, no być może, pewnie tak jest. Pewnie nie wszyscy wierzący staną się ludźmi, którzy będą widzieli regularnie pod swoimi rękoma uzdrowienia kilka razy w tygodniu. Ale nie sądzę, by powinien być jakikolwiek wierzący, który nigdy w życiu nie widział uzdrowienia pod swoimi rękoma. Nie sądzę, że wszyscy powinni zaangażować się w chodzenie tu i tam, wypędzanie demonów. Ale głupio by było, gdyby byli tacy wierzący, którzy jeszcze nigdy nie wypędzą żadnego demona. Może nie wszyscy są ewangelistami, ale każdy człowiek powinien przyprowadzić w ciągu swojego życia przynajmniej kilka osób do Chrystusa. Wierzę w to, że Bóg ze swoim ponadnaturalnym działaniem w naszym życiu jest zainteresowany, by to się poszerzyło, ale dotyczy to również naszych wyborów, dotyczy to naszej chęci uczenia się, poznawania tematu, eksperymentowania, doświadczania tego. Wiecie, nikt nie jest w stanie wywołać i spowodować, że nadprzyrodzone dary Ducha Świętego stąpią. Tego nie jesteśmy w stanie spowodować, ale jesteśmy w stanie nauczyć się działania w wierze w taki sposób, by wiara zaczęła przynosić rezultaty, by wiara zaczęła czynić cuda. Tego jesteśmy w stanie się nauczyć. I jeszcze dwa wersety, które chcę omówić, żeby zakończyć tę sesję. Jeden werset. To słowa Jezusa, który mówi do dziewięciu apostołów. Stąpił z góry przemienienia. Było tam z nim trzech apostołów, więc ci akurat mogli odetchnąć z ulgą, bo nie ich dotyczyła reprymenda, którą otrzymało dziewięciu pozostałych. Nie mogli wypędzić demona z epileptyka. I co Biblia mówi? Jezus przyszedł i zgromił ich. Wystąpił przeciwko nim. Nie był dla nich miły. Najwyraźniej nie uczestniczył we współczesnych szkoleniach na temat zarządzania z zasobami ludzkimi. Nie przyszedł i nie powiedział: chłopcy, jestem z was tacy dumni. Próbowaliście. Następnym razem się uda. Nie. Jezus tego nie zrobił. Jezus ich zgromił, wystąpił przeciwko nim. Powiedział im: to wasza wina. Tak nie powinno być. To przez was. Ten demon nie jest za silny. To wy jesteście... Więc Jezus im zarzucił to. Co nam to mówi? Kiedy Kościół staje przed problemami, z którymi nie jest w stanie się uporać, co dzisiaj Kościół robi? Kościół, nasz pracowany filozofią, nasz pracowany humanizmem, mówi: widać, nie jest to Państwa wola. Ale gdyby Jezus znalazł się dzisiaj w bezradnym współczesnym Kościele, miałby o wiele więcej powodów do gromienia współczesnych chrześcijan niż uczniów w tamtym czasie. Dzisiaj Jezus powiedział: o dwa odcinki mody na sukces za dużo. Gdybyś spędził w tym tygodniu ten czas na czytaniu Biblii, na słuchaniu budującego słowa, na uwielbianiu, zamiast siedzieć bezmyślnie i patrzeć w ekran, usprawiedliwiając się, że i tak tego nie oglądasz, to tylko jest włączone. Usprawiedliwiacie się tak samo jak ja? Więc Jezus pokazał im, że pewien cud wydarzyłby się, gdyby nie pewne ich zaniedbania. Pewne cuda wydarzyłyby się w Twoim życiu, w wyniku Twoich modlitw, gdyby nie pewne Twoje zaniedbania. To jest prawda, którą możemy wysnuć z tego słowa. Kolejna rzecz, którą mówi Jezus, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to Jego wypowiedź: cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Niebo, by zacząć działać, oczekuje odpowiedniego działania ziemi. Jeśli my na ziemi nie wiemy, co i jak mamy robić, niebo nie ma czego pobłogosławić. Niebo nie ma na co odpowiedzieć. Więc kiedy zaczynamy uświadamiać sobie tą prawdę, to naprawdę zaczynamy rozumieć, że jest tutaj dużo rzeczy, których musimy się nauczyć, żeby funkcjonować w tej sferze. I chciałbym zachęcić was do tego, abyście mieli otwarte serce, otwarte umysły. Bóg chce was służyć. Bóg chce wyjść wam naprzeciw. Pomóc wam nauczyć się wielu różnych praw, które sprawią, że wasze życie otworzy się jeszcze mocniej, jeszcze bardziej na nadprzyrodzone działanie i będziecie widzieli jeszcze więcej owoców, jeszcze więcej cudów w swoim życiu. To jest Jego pragnienie. Do tego nie musimy go namawiać. On już tego chce. I to jest super. Ale musimy dowiedzieć się, w jaki sposób możemy otworzyć mu te drzwi. I mam nadzieję, że powinniśmy o tym trochę więcej w tej sesji.